Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat Chrztu Świętego, aczkolwiek może powiedzmy tak, spojrzę z zupełnie innej perspektywy. Dosyć często, i to naprawdę dosyć często, słyszę takie zarzuty, że księża utrudniają sprawy chrztu. Na parafii, na której jestem, przychodzą też młodzi ludzie, pytają przy księdze, czy to jest jakiś problem, że my nie mamy związku sakramentalnego, a chcielibyśmy ochrzcić dziecko. W zasadzie 3/4 takich sytuacji w sumie na parafii. I wydaje mi się, że chciałbym poruszyć taki temat, jak to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy księdza, ponieważ zazwyczaj, myślę, że w różnych rozmowach wśród znajomych, którzy określają siebie mianem osób wierzących, ten temat w jakiś sposób się przewija. Zacznę oczywiście od takiej historii, z tym, że tutaj bardzo proszę też spojrzeć z dystansem, ponieważ ja niestety, tu od razu przyznaję, zbyt emocjonalnie angażuję się, kiedy chcę pomóc ludziom w pewnych sprawach. Sytuacja wyglądała następująco. Uczę dzieci komunijne. Do pierwszej komunii świętej przygotowuję zarówno rodziców, jak i dzieci w mojej parafii. Niestety, coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, że przychodzą rodzice przed powiedzmy komunią świętą, załóżmy, że to jest te pół roku wcześniej, mówią: proszę księdza, bo my zapomnieliśmy ochrzcić nasze dziecko. Głęboki oddech. No i później mówię: jak to zapomnieliście ochrzcić wasze dziecko? No jakoś tak nie było okazji, coś tam, i zaczynają rozmawiać. Oczywiście, no moim obowiązkiem jako księdza jest pomóc takim ludziom, jest pomóc im pewne rzeczy powyjaśniać. Oczywiście zawsze uprzedzam, że spróbuję przygotować dziecko do tego sakramentu, a także rodziców, a przede wszystkim rodziców, aczkolwiek nie mam pewności, czy zdążę. To zależy od wielu czynników. To nie jest tak, że hurtowo dziecko od razu będzie ochrzczone, a później musi przystąpić do sakramentu pierwszej komunii świętej, ponieważ cała klasa idzie. Natomiast ta sytuacja jedna, której opowiem, bardzo mocno zapadła mi w głowie, tak w świadomości. Wywarła na mnie jednak takie poczucie, że ciężko będzie mi zaufać po raz kolejny innym rodzinom, które przyjdą z takim problemem. Zdarzają się sytuacje, że ktoś fajnie zaskoczy, ale zdarzają się sytuacje trudne. I tak samo było w tym przypadku. Zacząłem przygotowywać rodzinę. Rodzina miała trójkę dzieci w późnej podstawówce, gdzieś tam po środku, no i mniej więcej to dziecko, które przygotowuje się do Komunii Świętej. I zacząłem spotykać się z rodzicami. Bardzo systematyczne spotkania, mniej więcej raz na 3 tygodnie. Pewne rzeczy starałem się poukładać w głowie. Powiem więcej, bardzo polubiłem tych ludzi. Nawet byłem u nich kiedyś na herbacie, tak żeby też poznać to środowisko domowe, jak to wygląda. Powiem wam szczerze, że nie spotkałem jeszcze rodziny, która tak niesamowicie chłonęła treści. Mówili do mnie: proszę księdza, nie pamiętam, kiedy raz ktoś w taki sposób po prostu by nam tłumaczył. Tak prosto, tak zrozumiale. My nie byliśmy wychowani w wierze, może dlatego nam było, proszę księdza, ciężko gdzieś tam przeskoczyć to nasze myślenie. Ciężko było zmobilizować się do wiary. A tutaj okazuje się, że proszę księdza, to ma sens. To, co ksiądz mówi, naprawdę jest sensowne. Zupełnie inaczej spojrzeliśmy na Kościół, zupełnie inaczej spojrzeliśmy też na księży. Dziękujemy. Myślę, że to dużo zmieni w moim życiu. I co ciekawe, kiedy ochrzciliśmy to dziecko, 2 tygodnie później była pierwsza Komunia Święta, efekt był taki, że 2-3 dni po przyjęciu Komunii Świętej wszystkie dzieci, niezależnie od tego, w której były klasie, były wypisane z lekcji religii. Więc dla mnie to już było bolesne. Natomiast najbardziej bolesne doświadczenie to, kiedy szedłem pół roku później do szkoły i na przystanku zobaczyłem właśnie jedno z tych dzieci, akurat to, które przygotowałem do Komunii Świętej. Podchodzę i pytam: słuchaj, co tam słychać, bo już dawno nie widzieliśmy siebie. No, stęskniłem się trochę za waszą rodziną. Chciałem zobaczyć, jak sobie radzicie, czy wszystko w porządku. To akurat dziewczyna była. Patrzę na mnie, taka zdezorientowana, trochę zmieszana. Mówię: słuchaj, coś się dzieje? Coś mogę pomóc? I ona patrzy na mnie i mówi: ale czego pan ode mnie chce? Mówię: jak to pan? No tak, no czego pan ode mnie chce? Ja pana nie znam. Gdybym pomylił osoby, okej. Ale w tej sytuacji zrozumiałem, że rodzice podjęli już decyzję za swoje wszystkie dzieci. Czyli wychowali ich totalnie bez Boga. Mało tego, ja w ten sposób poczułem się okłamany. I takich sytuacji jest coraz więcej. Ludzie nie zdają sobie sprawy ze słowa, które dają Bogu. Nie dają sobie sprawy ze słowa, które dają drugiemu człowiekowi. i coraz ciężej będzie mi, jako kapłanowi, zaufać takim ludziom. Kiedyś czytałem jedną bajkę Bruno Ferrero, bardzo fajnie obrazuje problem Kościoła, takiego Kościoła, którego nie chcę w tej sytuacji, bo Kościół to nie tylko księża, to już kiedyś wspomniałem o tym, Kościół to każdy z nas, czyli wspólnota ludzi. Co więcej, tam w tej bajce było opisany taki problem, że nie mogli pozbyć się gołębi chyba tam bodajże, chodziło o gołębie z kościoła, które wlatywały do kościoła no i robiły pewne zamieszanie. I zebrała się grupa parafialna, która musiała podjąć decyzję, w jaki sposób pozbyć się tych gołębi. No i ktoś tam proponuje, a to może słuchajcie, może kota byśmy wpuścili na parafię, w ten sposób wszystkie gołębie by zagryzł i nie byłoby problemu. No i reszta mówi, co ty opowiadasz, w ogóle jak można w taki sposób? No to druga strona mówi, to słuchajcie, to może trutkę jakąś wysypiemy. Gołębie z karmą sobie spokojnie zjedzą, wtedy wszystkie pozdychają, będzie po problemie. No i ktoś mówi, w jaki sposób w ogóle można takie myśleć? Przecież to jest morderstwo, nie wolno nam zabijać. No i siedzi cicho pewien mężczyzna. No i grupa parafialna pyta, to może ty masz jakiś pomysł? Mam pomysł, ale obawiam się, że może wam się nie spodobać. Natomiast 100% skuteczności. I wszyscy od razu zainteresowani patrzą na niego, mówią, no dobrze, no to co to za sposób? Słuchajcie, trzeba pozwolić tym gołębiom być w kościele. Z tym, że ochrzcijmy wszystkie. 70% z automatu wyleci sama z kościoła. To jest naturalne po chrzcie. Później, jeżeli zostanie te 30%, niech przyjmą pierwszą komunię świętą. Z automatu wyjdzie jeszcze więcej. A jeżeli zostaną niedobitki, to dajmy im bierzmowanie. I wtedy już nikogo w kościele nie będzie. Wiecie, pół żartem, pół serio, bo to jest tylko bajka, ale obrazuje niesamowicie rzeczywistość. I faktycznie ludzie mają pretensje do księży, do nauczania kościoła, do różnych postaw tych osób, które powinny, że tak powiem, zachowywać się nieco inaczej, sami pokazując, jak wiele braków mają. I te sytuacje, i ta, którą wcześniej opisałem, pokazała mi, że ja nie chcę takiego kościoła. Sakrament jest ważny oczywiście ex opere operato, czyli mocą samego sakramentu, ale także ex opere operantis, czyli predyspozycją osoby, która go przyjmuje. Jeżeli tak dalej to pójdzie, wszystko się rozsypie. Oczywiście bramy piekielne go nie przemogą, tak, jak najbardziej. To jest nauczanie Kościoła, tego się trzymajmy, ja w to wierzę. Nie dlatego, że chcę wierzyć, tylko wiem, że tak jest. Natomiast chciałbym w jakiś sposób jednak, żeby powalczyć o taką dyscyplinę w sakramentach. Może tak bym to ujął. Czyli nie wszyscy do chrztu. Jeżeli ktoś nie spełnia warunków, o których będę za chwilę mówił, no to po co chrzcić? Jeżeli ktoś na przykład nie jest osobą praktykującą, to po co te cyrki z pierwszą komunią świętą? Kiedyś w odcinku o katechezie, w której rozmawialiśmy akurat z katechetą ze szkoły, wspomniałem, że katecheza, gdyby na przykład była przy parafii, z automatu, jeżeli nam przed dzieci by nie chodziły, no to później porządne przygotowanie jako katecheza do sakramentów. Bo inaczej to jest cyrk. To jest jeden wielki cyrk. Jeszcze jedną historię chciałbym opowiedzieć, zanim przejdę do tej treści właściwej. Chciałem zobaczyć, czy młodzież z 8 klasy jest gotowa do tego, żeby rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania. To akurat 8 klasa, gdzieś tam ogólnie, odgórnie była taka propozycja, żeby od 8 klasy przygotować do sakramentu bierzmowania, żeby później w cudzysłowie nie stracić tej młodzieży, kiedy pójdzie do liceum. No prawda jest taka, jeżeli mamy takie podejście, no to i tak ich tracimy, jeżeli nie chcą wrócić. No to bez różnicy. Natomiast uczyłem 8 klasy, no i powiem wprost, absolutnie nie byli gotowi. Natomiast zdarzały się przypadki bardzo szczerych osób, które uczciwie po jakimś czasie mojego pobytu w szkole chciały ze mną porozmawiać. Jeden z chłopaków kiedyś powiedział ciekawą rzecz. Proszę księdza, jeśli mam być szczery, to ja od pierwszej komunii świętej nie byłem ani razu w kościele, nawet na żadne święta. Nie było też żadnych okazji, żadnych ślubów, żadnych pogrzebów, niczego, co przyczyniłoby się do tego, że rodzice przyjdą. Przed komunią świętą, po chrzcie, też proszę księdza, nie byłem. Moi rodzice mają straszne zdanie na temat kościoła. W zasadzie nie byłoby dnia, żeby nie gadali na kościół, ten szeroko rozumiany. O księdzu to już w ogóle nie mają dobrego zdania. Czasami opowiadam, czego ksiądz uczy na lekcjach religii, i w zasadzie tata non-stop poszukuje. A jeśli chodzi o księdza osobę, zresztą być może ksiądz będzie miał takie szczęście i przyjdzie do nas z kolędą, bo akurat z kolędą przyjmujemy. I wtedy ksiądz sam posłucha. Natomiast chciałbym zacząć chodzić do kościoła, ale nie wiem jak. Nie mam w sobie siły. Moi rodzice, tak jak ksiądz sam wspomniał, już za mnie zdecydowali. Ja wiem, że jestem niby człowiekiem dorosłym, jestem w 8 klasie, ale ciężko jest zacząć. Bardzo ciężko. Ja nie mam żadnego wsparcia. Moi koledzy będą się ze mnie śmiali, kiedy będę chciał spróbować, a nie ukrywam, że bardzo bym chciał. I tak się złożyło akurat, że ja, jako ksiądz Michał, przyszedłem do nich z wizytą duszpasterską. Zapukałem do drzwi, otwiera mężczyzna, domyśliłem się, że to jego tata, i mówi: o, zapraszamy księża Michale, nasz ulubiony ksiądz przyszedł, zapraszamy, herbatę księdzu zrobimy. Czułem się trochę zmieszany, bo na początku nie wiedziałem, czy ten dzieciak mnie wkręcał, czy faktycznie... No, ale może od razu przejdę do rzeczy. I co ciekawe, zaczynam z nim rozmawiać i on mówi: proszę księdza, wreszcie mamy fajnych księży na parafii. Ja chodzę na wszystkie msze, które ksiądz odprawia. Moja małżonka księdza po prostu uwielbia. Naprawdę. Uwielbiamy słuchać księdza kazań. Są takie normalne, takie nieoceniające nas. My próbujemy oczywiście. Syna też chcemy przyciągnąć do kościoła, ale ksiądz rozumie, no on nie chce, młody, zbuntowany. Syn tak patrzy na tatę, jakiś taki trochę zmieszany, trochę zdziwiony. Po czym pytam: proszę pana, a proszę mi powiedzieć, czy pan, bo rozumiem, że pan praktycznie cały czas chodzi na msze, które ja odprawiam. Tak, proszę księdza. To mam tylko takie pytanie, czy na godzinę 8, czy na godzinę 17 pan przychodzi? Powiedziałem to bardzo swobodnie. A on mówi: proszę księdza, zawsze na 17 to jest dla nas idealna godzina. Ja już oczywiście z tyłu głowy wiem, że u mnie w kościele nie mam mszy na godzinę 17, a na 8 nigdy nie odprawiałem. Ten człowiek tego nie wie, no przecież wszystkiego nie sprawdzi. I oczywiście zaczął kontynuować, jak to pobożnie odprawiam tę mszę na 17. Trochę za dużo ludzi, jak mówi, dla niego jest, no ale to jeszcze jakoś przejdzie. I ja już wyczułem, nie? Kłamie. Po prostu kłamie w żywe oczy, bo nie potrafi stanąć w prawdzie. Natomiast dałem mu 10 minut, żeby się wypowiedział na ten temat. Po czym syn już nie wytrzymał, bo na początku siedział cicho i mówi: tato, skończ, proszę cię, skończ z tym cyrkiem. Przecież u nas nie ma mszy na godzinę 17. Ksiądz Michał cię podpuścił. Poza tym ja mu powiedziałem, jak to wygląda. Powiedziałem, że nie praktykujesz, powiedziałem, jakie masz zdanie na temat księdza Michała, na temat kościoła. Powiedziałem, że nawet mi nie dasz okazji do tego, żeby spróbować. Nagle zapadła cisza. Mówi: to co, może ksiądz w takim razie już zakończy kolędę, bo... nie wiem, jak zareagować. Ale to jest to. Często się wydaje tym rodzicom, że dziecko, jak będzie dorosłe, zdecyduje. Nie. Absolutnie nie zdecyduje. Już rodzice zdecydowali za dziecko. Czasami pojawiają się takie zarzuty, żeby nie decydować za dziecko w przypadku chrztu świętego, ponieważ jest małe i absolutnie nie wolno. To może zacznijmy od tego. Czasami przychodzą do mnie ludzie, którzy właśnie w taki sposób mówią i pytam na przykład, i to nie tak, że ja chcę atakować, delikatnie spróbuję nieraz zrozumieć ten tok rozumowania danego człowieka. Pytam: proszę pani, a mam pytanie, czy pani na przykład karmiła dziecko mlekiem? On mówi: no tak, proszę księdza, to jest naturalny proces. Mówi: ale jak pani mogła zdecydować, gdzie dziecko? A może to dziecko, może chciałoby surowe mięso sobie jeść? A pani już w ten sposób? Co z pani za matka? A proszę mi powiedzieć, czy pani na przykład poszła z dzieckiem do lekarza wbrew jego woli? No tak, no to jest normalne, że trzeba pójść. No i w taki sposób pani decyduje za dziecko? Przecież nie wolno. Oczywiście, ja wiem, bo to są trochę nieco inne sytuacje, ale takich rzeczy można wymieniać nieskończenie wiele. Że rodzic dla dobra dziecka decyduje za nie. Czyli w ten sposób wie, że to jest dla dziecka dobre, dlatego podejmuje taką decyzję. Jeżeli ktoś jest niewierzący, choć sam o sobie mówi, że jest, no to z automatu jemu to nie przeszkadza i powie, że nie, no chrzest niepotrzebny, przecież później sobie podejmie decyzję. Absolutnie to tak nie działa. Poza tym mądrość formuły, która jest wypowiedziana w sakramencie chrztu, jest następująca. Załóżmy, że dziecko ma na imię Kamil. Kamilu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I co się odpowiada? Nic. Tam nie ma słowa amen. Czyli nie ma potwierdzenia tego sakramentu. Zatem Kościół nie decyduje za dziecko. Dziecko, patrząc na to, jak wychowają go rodzice w swojej wierze, patrząc na to, w jaki sposób chrześci będą się zachowywali, może najbliższe środowisko, samo w swoim życiu ma powiedzieć amen. Czyli tak, zgadzam się z tym, co dzisiaj zrobili moi rodzice. Ponieważ teoretycznie wiedzą, że to jest dla mnie dobre, a dalej będą wychowywali mnie w tej wierze. Jest różnica w myśleniu. Zresztą samo słowo amen jest najpiękniejszym wyznaniem wiary, jakie może człowiek wyznać przed Bogiem. Być może kiedyś opowiadałem akurat w jednym z odcinków o samym słowie Amen, czyli słowo A, Adonai, prawda? To jest pierwsza rzecz. I zachęcam do tego, żeby poszukać, co znaczy dane słowo. M, Melek. Dalej jest E, czyli Elohim, i N, Neeman. Czyli w skrócie mówimy Amen, ale w ten sposób wyznajemy największą prawdę katolicką, którą Bóg nam zostawił. Może od tego powinniśmy zacząć. Natomiast na pytanie, kiedy przychodzą do mnie tacy ludzie i mówią, proszę księdza, czy to jest problem, bo chcielibyśmy ochrzcić dziecko, ale na przykład żyjemy w związku niesakramentalnym, pytam, to zależy, z jakiego punktu widzenia mam spojrzeć. Bo jeśli chodzi o dobro dziecka, no to uważam, że nie powinniśmy krzywdzić dzieci głupotą rodziców. Natomiast jeśli chodzi o wasze podejście, oczywiście chwilę porozmawiam z tymi ludźmi, to nie jest tak, że od razu ich oceniam, bo nie wolno mi w taki sposób patrzeć. Natomiast są różne sytuacje. Niektórzy nie mieli szczęścia do normalnych księży, niektórzy byli właśnie wychowani bez wiary w domu, niektórzy zbyt dużo nasłuchali się w internecie na temat tylko tych negatywnych rzeczy, ale tylko negatywne rzeczy się sprzedają, więc też nie mieli siły do tego, żeby spojrzeć inaczej. W mojej parafii mnóstwo ludzi przeprowadza się do Warszawy z różnych części Polski i tam jeszcze byli pobożnymi ludźmi, ludźmi, którzy żyli według pewnych wartości. Natomiast Warszawa nieraz, przepraszam, nie Warszawa, Warszawka, specjalnie to powiem, wyciąga to, co najgorsze z ludzi. I oni potrzebują nieraz 10-15 lat, żeby wrócić na normalny ten tor myślenia, że zrozumieją, tak, proszę księdza, faktycznie trochę się pogubiliśmy. I tu nie chodzi tylko o kwestię wiary, tylko zachłysnęliśmy się tym świadkiem. Natomiast po owocach poznamy. No i mówię tak, słuchajcie, przecież będziecie przysięgali przed Bogiem. Tutaj mam taki obrzęd chrztu i pozwolę sobie przeczytać wam, i takim często mówię, trzy pytania, które wam zadam. Pierwsze pytanie. Będę zadawał na chrzcie. Czy wyrzekacie się grzechu, żeby żyć w wolności dzieci Bożych? I wy z automatu kiwacie głową, mówicie, no tak, wyrzekamy się. No więc no gdzie się wyrzekacie? No przecież żyjecie w grzechu, nie przeszkadza wam to i wiecie, że nie chcecie tego zmienić. No to co znaczy wasze słowo? Bo do mnie będziecie mieli pretensje, nie? Że Kościół, bo ksiądz i tak dalej. Ale pytam, wtedy jeszcze mogę. No później na chrzcie już absolutnie takich rzeczy nie poruszam, bo to już jest moment, w którym dopuściłem do sakramentu. Ale pytam, wyrzekacie się czy nie? No nie. No to po co chrzest? Pytam dalej, czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, żeby was grzech nie opanował? No oni mówią, no będziemy kiwać głową, będziemy mówić, że tak. No kłamstwo, kolejne kłamstwo. No gdzie? Przecież wiecie, że na przykład nie chcecie wziąć sakramentu małżeństwa. Zresztą sam sakrament małżeństwa, sam sakrament ślubu absolutnie nie jest rozwiązaniem. Bo jeżeli ktoś jest niepraktykujący, no to po co? Najpierw powinien zacząć praktykować przez 2-3 lata na przykład systematycznie, żeby później móc podjąć decyzję, że chce tak do końca życia. Pytam dalej, czy wyrzekacie się szatana, który jest główną sprawcą grzechu? No i znowu będziecie kiwali głową, wiedząc, że nie. Ponieważ wam ten stan jest wygodny. Mało tego, wiecie, że nie będziecie przeprowadzać dziecka na mszę świętą, do sakramentów, ponieważ sami z nich nie korzystacie. U spowiedzi prawdopodobnie, a często się okazuje, też nie byliście wiele lat. Poza tym jeszcze jest dalsza część, którą będziecie przysięgać. Pretensje będziecie mieli do wszystkich księży, ale nie do siebie. Jedno z pytań tylko. O wiarę. Czy wierzycie w święty Kościół powszechny i odpuszczenie grzechów? No nie wierzycie. No bo inaczej byście korzystali z sakramentu spowiedzi. No to jak chcecie pomóc dziecku wychować go w wierze, jeżeli macie takie podejście? Czyli widzicie, jaki jest problem. Ale takich ludzi jest 70%. Naprawdę, bo przecież około 30% w Polsce jest praktykujących katolików. W związku z tym wszędzie dookoła będziecie widzieli problem, ale nie w sobie. I tak się zastanawiam, kiedy zadaję ludziom te pytania, a może oni, pomimo tego, że skończyli studia, ale to o niczym nie świadczy, może oni nie rozumieją pytań. Może ja mówię bez zrozumienia. Może te pytania są zbyt skomplikowane, żeby człowiek dorosły, dojrzały, który ma dziecko, który skończył studia i ma świetną pracę, był w stanie załapać pytania, które zadaje. A może oni po prostu nie wierzą. Ale jeśli nie wierzą, to czemu przeprowadzają dziecko do chrztu? I argument, wiecie, bo to w różnych częściach Polski może być różnie odebrane, ale argument, a dlatego, że taka jest tradycja, piękna tradycja, mało tego, babcia czy to mama nakazuje, nie w Warszawie, absolutnie nie w Warszawie, a ta hipokryzja jest wszędzie. W związku z tym, jeśli nie wierzą, to jest jeszcze bardziej przerażające. Jeszcze bardziej przerażające. Bo to pokazuje, że takim ludziom w ogóle nie można zaufać. Bo oni na każdym kroku będą dawali słowo, a jednocześnie na każdym kroku będą je łamać. Chyba, że to jest wybiórcze. W kościele tak, ale w życiu osobistym nie. No bardzo ciekawy temat i oczywiście pewnie jeszcze nie raz będę do tego wracał, żeby pokazać, jak to wygląda też z mojej strony. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale ja wierzę w Pana Boga, ale nie w Kościół. To czemu chrzcisz w Kościele? Mało tego, to właśnie w tym Kościele, w którym nie wierzysz, mają miejsce cuda eucharystyczne. No szok i niedowierzanie. Jestem zaskoczony, prawda? Że właśnie w tym Kościele. Możemy dalej pójść tym tokiem rozumowania, ponieważ ja nieraz próbuję zrozumieć danego człowieka. Naprawdę próbuję zrozumieć. W jednym z odcinków wspomniałem też, że ja sam miałem duże problemy w wierze, przez kilka lat nie praktykowałem. Natomiast, żeby spróbować po mojemu to zrozumieć. Ktoś mówi, ale proszę księdze, ja jestem wierzący. No dobrze, no to co to znaczy? Tylko mi wytłumacz po swojemu. Co to znaczy, że jesteś wierzący? Wiecie co? Prawie nigdy nie usłyszałem odpowiedzi. Nie usłyszałem odpowiedzi, która byłaby logiczna, sensowna. To mnie przekonuje, że to jest po raz kolejny slogan, który rzuca człowiek, żeby siebie usprawiedliwić. Bo jestem wierzący, bo to ładnie brzmi. Kiedy jestem wierzący, to przyjmuję tę wiarę z konsekwencjami. Jeżeli chcę ochrzcić dziecko w kościele katolickim, to z konsekwencjami. Jeżeli nie chcesz, to daj sobie spokój. Nie rób tych cyrków. Bo to właśnie Kościół to ty. Czyli ludzie patrząc na ciebie od razu widzą. Ja niejednokrotnie mam taki problem, kiedy muszę wydać zgodę na to, żeby jakiś rodzic chrzestny pełnił tę funkcję. No i pytam, kiedy ostatni raz Pan był u spowiedzi? Na przykład, niech będzie Pan. I on mówi, no kilka lat temu. Mówię, to jaki Pan chce dać przykład? Przecież Pan się zobowiązuje do trzech rzeczy. Pierwsza rzecz, że będzie Pan do końca życia modlił się za to dziecko. To jeszcze jest proste, bo nie trzeba tego robić w kościele, przecież Pan Bóg jest wszędzie, tak? No bo jest. To jest nauczanie Kościoła. Druga rzecz, zobowiązuje się Pan do tego, że będzie Pan komunię świętą przyjmował w intencji dziecka. Ale skoro Pan sam jest niewierzący, niepraktykujący, nie wierzy w Jezusa Eucharystycznego, no to jak? Może Pan nawet nie mieć wpływu na to dziecko. A jednocześnie Pan się zobowiązuje do trudnych rzeczy. Rodzice przecież dziecka mogą być teoretycznie niewierzące, a Pan powinien. No i jest jeszcze trzeci obowiązek. Gdyby rodzicom biologicznym dziecka coś się stało, Pan może starać się o opiekę nad dzieckiem. Kodeks rodzinno-opiekuńczy się na to zgadza, jak najbardziej może Pan to dziecko wychowywać. Po to się podpisuje w księgach, żeby przy stwierdzeniu na przykład pewnych decyzji sąd się na to zgodził, nawet gdyby Pan nie był rodziną, bo to świadczy, że ci ludzie Panu ufają. Kiedyś miałem taką sytuację na poprzedniej parafii i jak najbardziej rodzice chrzestni, nawet gdyby nie byli rodziną, mogą starać się o opiekę nad dzieckiem. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, ponieważ dostrzegłem bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy tak jest na wszystkich parafiach, ale kiedy dzielę się z moimi kolegami kursowymi, czy nie tylko kolegami księżmi, opowiadają mi o tym, że podobne problemy bywają na różnych parafiach. A mianowicie, kiedy przygotowuje się rodziców do pierwszej komunii świętej, a dokładnie ich dzieci, no ale to głównie chodzi o rodziców. Dzieci zawsze są cudowne i dzieci zawsze są kochane i to myślę, że nie wolno ich w jakiś sposób skrzywdzić, ale to rodzice krzywdzą właśnie poprzez takie wychowanie bez Boga, bo to nie oszukujmy się, bez Boga, bo określenie wierzące o niczym nie świadczy. Większość z nich nigdy się w domu nie modli, a mówią, że są wierzące, ale nie modlą się. No i kiedy rozmawiam sobie z tymi kolegami, mówią taką rzecz. Michał, ale także ci ludzie to często też podkreślają. Sprawa wygląda tak, że ci ludzie sami, pomimo tego, że są w moim wieku bądź trochę starsi, zatrzymali się na etapie swojej pierwszej komunii świętej. Nie dali ani kroku naprzód. Nie rozwinęli się w swojej wierze. To tak jakby taki dorosły człowiek próbował jako 30, 35-latek, 40-latek założyć garnitur z pierwszej komunii świętej. Wygląda to idiotycznie. I ja tak patrzę na to z perspektywy duchowej, na tego człowieka, on tego nie dostrzega. Te rzeczy poszły tak daleko, że on tego nie widzi. Wyobraźcie sobie, że zakładacie sukienkę albo garnitur z pierwszej komunii świętej, mając 30 kilka lat. No, przerażająca perspektywa. A ci ludzie faktycznie zatrzymali się na tym etapie. I to jeszcze tylko z lekcji religii, nie z domu, ponieważ nie wynieśli wiary z domu. A później przekazują to w ten sposób dalej. To w Kościele nazywa się ignorancją zawinioną. Bardzo poważny grzech. I nie wystarczy tylko pójść do spowiedzi przed pierwszą komunią świętą swojego dziecka. Coś tam się powie i będzie dobrze. Przecież te spowiedzi są nieważne. Zresztą odsyłam do odcinka, dlaczego twoja spowiedź jest nieważna. Żebyście zrozumieli, że to tak nie działa. Skończmy z tym cyrkiem, błagam. I marzy mi się taki dzień, w którym Kościół oficjalnie, czyli biskupi w Polsce, podejmą taką decyzję. Jeżeli ktoś jest niepraktykujący, po co śluby? A niech przygotowanie trwa porządnie 2 lata. Ja do kapłaństwa 6 lat się przygotowywałem. Jeżeli na przykład mamy młodzież, która nie praktykowała, to zanim rozpocznie w ogóle kurs do bierzmowania, niech najpierw 2 lata regularnie praktykuje i zobaczy, czy to jest dla niego. Jeżeli na przykład rodzice chcą, żeby dziecko przyjęło pierwszą komunię świętą, podobnie, z chrztem też. No przecież ci ludzie przysięgają. To po co chrzcić ludzi, wiedząc w tej sytuacji, że oni nie pomogą dziecku? Ja wiem, nie wolno karać dziecka, zdaję sobie z tego sprawę. Ale pomyślmy w ten sposób i zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Czy się z tym zgadzacie, czy nie? Jakie jest wasze podejście? Albo może ktoś będzie miał ciekawe rozwiązanie. Chciałbym podchodzić do tych ludzi z miłością, ale tych sytuacji było już tak dużo, tak wiele, ludzi, którzy mnie okłamało, którzy patrzyli mi w oczy i tak powiem, w plecy wbijali nóż, jednocześnie dobierając piękne słówka, jaki to Kościół jest wspaniały, cudowny, że ja mam problem, aby tym ludziom już uwierzyć. Zachęcam do dyskusji. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.